Witajcie, moi drodzy!
Siema, siema!
No heja!
Cześć!
Siemano!
Mówią do was...
Helena,
Jeremi,
Kamila,
Hania,
Janina
i Melania.
Zaczynamy audycję dla najmłodszych.
Twórcze dzieciaki rządzą!
Zapraszają Julka Baranowska
i Ola Woźniak.
Cześć, dzieciaki! Przy mikrofonie Julka. Jest tu też Ola, ale nie wiem, czy się zorientowała, że już zaczęliśmy audycję, bo jest dzisiaj wyjątkowo rozkojarzona. Coś ty taka zamyślona?
A, tak jakoś.
No przyznaj się, co ci chodzi po głowie?
Tak patrzę dookoła, widzę te mikrofony, komputery, smartfony, samochody, tramwaje, całą tą technologię.
No, nazbierało się tego, to fakt.
I próbuję sobie wyobrazić, że kiedyś nie było tego wszystkiego. Nie było nawet tego budynku, w którym teraz siedzimy.
Jak ci biedni ludzie słuchali radia? Bez radia.
Oj, no nie nabijaj się, serio mówię. Umiesz sobie wyobrazić, że w tym miejscu, w którym teraz stoi budynek pełen ludzi, sprzętów, instalacji, kiedyś, ale tak naprawdę bardzo, bardzo dawno temu, szumiał wielki las?
Czyli gdybyśmy wtedy żyły, to siedziałybyśmy na drzewie, bo jesteśmy na pierwszym piętrze.
Możliwe. Albo może w ogóle przed wiekami była tu woda. Tak przecież też mogło być.
O, wow, daleko w przeszłość poniosła cię wyobraźnia. Ale przyznaję, ciekawie byłoby zobaczyć Gdańsk w czasach, kiedy nie było tu jeszcze ludzi.
Albo kiedy dopiero zaczynali się tu osiedlać. Ciekawe, jak wyglądały ich domy, ubrania, narzędzia.
Ola, powinnaś kogoś poznać, albo przynajmniej posłuchać, co ten ktoś ma do powiedzenia Kamili, Jeremiemu i naszym słuchaczom.
Czy to jest ktoś, kto podróżuje w czasie?
Można tak powiedzieć. Posłuchajmy.
Twórcze dzieciaki rządzą!
Dzisiaj przeniesiemy się pod ziemię. Czy można tam znaleźć czaszki, a może bezcenne przedmioty? O tym dzisiaj dowiemy się od Michała Pilasa, archeologa i nauczyciela historii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam was serdecznie.
Kim właściwie jest archeolog?
Archeolog jest to taki detektyw badający przeszłość człowieka. Zajmujemy się tak naprawdę tylko i wyłącznie człowiekiem, a właściwie momentem, w którym stwierdzamy, że pojawiły się pierwsze jednostki, które możemy uznać za takich proto-ludzi, byśmy powiedzieli. Czyli cofamy się do 7 milionów lat i od tego czasu do teraz archeolog bada przeszłość, działania tego człowieka, wytwórczość jego materialną, no i stara się także zagłębić w kwestie na przykład duchowości. Czy jesteśmy w stanie dowiedzieć się, co ludzie myśleli i w co wierzyli kilka tysięcy albo nawet kilka milionów lat.
A w jaki sposób wygląda badanie tej przeszłości?
O, tutaj jest dużo technik. Najprostszą metodą taką pozyskiwania tak zwanego materiału archeologicznego są wykopaliska. Czyli niestety tu muszę od razu powiedzieć, że to nie jest tak jak w filmie Indiana Jones albo w innych bajkach pokazujących niezwykłe odkrycia skarbów, tylko tutaj się ciężko na łopacie pracuje i centymetr po centymetrze kopiąc w odpowiednim miejscu mamy nadzieję, że coś znajdziemy. Gorzej jest, jak nie znajdziemy. To wtedy jest smutno. A jak znajdziemy, to jest radość.
A co to jest proto-człowiek?
To jest dobre pytanie. Ja użyłem takiego tutaj jakby uproszczenia, natomiast chodzi mi o taką formę hominidu, którego jeszcze nie nazywamy homo, bo w języku łacińskim określenie homo oznacza człowieka, tak? I te najstarsze takie jednostki, które nazywamy homo, pochodzą z okresu trochę bliższego naszym czasom. Natomiast były wcześniej też takie struktury biologiczne, które przypominały już nas trochę, ale jednak nie. Na przykład taki australopitek, czyli te jedne z pierwszych takich jednostek, z których się człowiek wywodzi. Jego zaliczamy do nas, ale jeszcze nie nazywamy go homo. Czyli to jest taki wcześniejszy.
A skąd się w ogóle wzięła archeologia?
Wow. Musimy się cofnąć do okolic XIX wieku, bo to tak by wypadało, kiedy ludzie mieli ochotę poznawać przeszłość. Tak dogłębnie, bardziej naukowo, bo fascynacje przeszłością były też i we wcześniejszych epokach. Natomiast archeologia jako nauka powstała mniej więcej w XIX wieku, a wzięła się z tego, że byli ludzie, tak zwani antykwariusze. Teraz mamy antykwariaty, gdzie można kupić stare książki i tak dalej. A kiedyś ci antykwariusze to były osoby zbierające właśnie stare rzeczy, nie tylko książki. I od nich, od tego ich zbierania, później bogatsi ludzie stwierdzili, że to jest fajne hobby do zbierania fajnych rzeczy, więc zbieramy, zaczęły powstawać kolekcje i nagle ludzie zaczęli się wymieniać doświadczeniami. A ja mam tutaj takie coś. A wiesz, że ja też mam coś takiego? I nagle zaczęli dyskutować ze sobą i powstała tak naprawdę ta nauka w taki najprostszy sposób, żeby to wytłumaczyć.
A czego używają archeolodzy na takich wykopaliskach?
No to tutaj jest teraz, słuchajcie, dość duży wachlarz, ze względu na to, że jak ja jeszcze studiowałem, to takich przedmiotów, no było dużo mimo wszystko, ale to były takie, no łopata, haczka, pędzelek oczywiście, kielnia, ale w dzisiejszych czasach korzystamy z dronów, korzystamy z lajdarów, czyli specjalnych laserów, które badają nam powierzchnię, robimy zdjęcia, robimy fotogrametrię, czyli badania przy użyciu skanerów 3D. Są specjalne technologie, sprzęty, sonary, które wykorzystujemy do pozyskiwania informacji o tym, co znajduje się w ziemi. Jest tego teraz tyle. Czyli dużo.
A na co najczęściej natrafiają archeolodzy podczas wykopalisk?
Najczęściej natrafiamy na śmieci. I co to znaczy śmieci? Już tłumaczę. W dzisiejszych czasach, jeżeli weźmiecie kubeczek i on wam się potłucze, no to bierzecie i go wyrzucacie, tak? Do śmietnika, później on trafia na wysypisko i tak dalej. Natomiast w przeszłości ludzie nie mieli czegoś takiego jak wysypiska śmieci, a jak im się potłukł kubeczek, to raczej go nie naprawiali, tylko gdzieś go rzucali w kącie. I my teraz, archeolodzy, wyciągamy właśnie najczęściej te rzeczy, które zostały porzucone przez człowieka. No bo jak macie jakiś cenny przedmiot, to trzymacie go najczęściej blisko siebie, prawda? To się rzadziej znajduje, takie przedmioty. Częściej znajdujemy jednak to, co człowiek porzucił. Czyli właśnie zepsute narzędzie, zepsuty przedmiot, zepsuty garnek. Czyli wyciągamy no śmieci, nie, po człowieku. I na podstawie tego próbujemy opowiedzieć, jakie było jego życie.
A czy wy lubicie wydobywać te śmieci?
To znaczy, myślę, że gdyby nie te śmieci, jak ja to wcześniej powiedziałem, to nasza praca nie miałaby sensu. Nie, bo nie byłoby tak naprawdę na czym oprzeć naszych rozważań na temat przeszłości. Więc czy lubimy te śmieci? Jasne, że tak. A jeszcze fajnie, jak się trafią takie fajne śmieci, bo czasem trafiają się lepsze, czasem trafiają się gorsze, tak? Jeżeli wyciągam po raz 10-tysięczny mały kawałek garnka, no to człowiek właściwie mówi sobie, ileż można tego wyciągnąć. Ale jak znajduję na przykład jakąś monetkę, która została gdzieś tam przebita, bo już nie była używana i była, słuchajcie, był taki zwyczaj wszywania monet w ubranie od spodu, żeby przynosiło to szczęście. Nie, jak taką monetkę znajdziemy, to człowiekowi robi się od razu raźniej. Tak więc śmieci, w zależności które.
Są te lepsze i są te
gorsze. Te gorsze, tak jest, tak jest.
A z czego jest pan najbardziej dumny? Z jakiego wykopaliska?
Czyli w jakich wykopaliskach brałem udział, które wydają mi się takimi bardzo cennymi. Takimi wykopaliskami, które były dla mnie ważnym elementem, były to wykopaliska prowadzone w Poznaniu na Ostrowie Tumskim, czyli na takiej wyspie, na której, słuchajcie, Mieszko i Bolesław Chrobry mieli swój pałac. I też tam stała, słuchajcie, kaplica. I my w miejscu, w którym właśnie był ten pałac Mieszka, nazywany Palacjum, właśnie natrafiliśmy i miałem przyjemność dotykania murów, które mógł dotykać Mieszko I. I chodzić ścieżką, którą on mógł chodzić.
Słyszałam, że pracował pan także w Biskupinie. A co to w ogóle jest za miejsce?
Biskupin. Magiczne miejsce na mapie Polski, jeżeli chodzi o archeologię. Moglibyśmy nazwać Biskupin. Zresztą często tak się o nim mówi. Są to polskie Pompeje. Pompeje było to miasto, które zostało zniszczone wskutek wybuchu wulkanu. Lawa wszystko zalała i zostało to jakby zachowane tak, jak było w tamtym momencie. Świat jakby się zatrzymał, zastygł czas. I Biskupin jest podobnym miejscem, bo tam w latach około 700 tam któregoś przed naszą erą istniała osada obronna, którą założyli ludzie, których my nazywamy ludźmi z kultury łużyckiej. I chodzi o to, że ta cała osada w pewnym momencie swojego funkcjonowania niestety znalazła się pod wodą. Nie także dachy, ale doszło do sytuacji, w której woda się podniosła za wysoko, że ludzie już nie mogli tam mieszkać i opuścili to miejsce. Natomiast po wielu set latach udało nam się dokopać tam, a było to wskutek tego, że pewne dzieci odkryły pale wystające z jeziora i co to jest, pobiegły do nauczyciela i ten nauczyciel skontaktował się z archeologami i zaczęli prowadzić tam badania i okazało się, że tam była wielka osada, że tam żyli ludzie, było mnóstwo sprzętu, a obecnie z racji tego, że to było tak dobrze zachowane, powstało tam muzeum archeologiczne, które zaprasza zawsze do odwiedzania tego miejsca, są rekonstrukcje tych chat, no i jeszcze dodatkowo okazało się, że w tym całym Biskupinie, poza tą osadą łużycką, czyli tym głównym jakby miejscem, to tam żyli ludzie też w innych czasach. I też zostały te przedmioty znalezione. I rzeczywiście właściwie Biskupin stanowi taki kompleks archeologiczny, takiego muzeum na świeżym powietrzu, gdzie możecie poczuć klimat sprzed 6000 lat, sprzed 2500 lat i wczesnego średniowiecza, bo okazuje się, że w różnych czasach ludzie tam żyli i pozostawili po sobie pozostałości swoich domów, naczyń, narzędzi, których korzystali. Więc Biskupin jest taką teraz formą miejsca, w którym możecie poczuć ten klimat.
Co pana najbardziej zaciekawiło, że pan coś odkopywał i myślał, to będzie ciekawe?
To od razu przyznam się, na studiach archeologicznych za moich czasów było coś takiego jak zerówki. To były takie pierwsze jakby wykopaliska, że w ogóle pierwszy raz styczność miałem z czymś takim. No i mieliśmy akurat je na Ostrowie Tumskim, tylko w innym miejscu, nie przy Pałacu Mieszka I, tylko na innym stanowisku. I słuchajcie, zaczynam kopać i nagle znajduję metalowy, płaski przedmiot, długi. Szerokości może 5 centymetrów, no i długie. Ja mówię, to na pewno miecz. Mówię, pierwszy raz w ogóle człowiek wykopie, od razu miecz znalazł. Nie, mówię, to jest niemożliwe, ale mam szczęście, będę super archeologiem, nie? A później się okazało, że to jednak było uziemienie budynku, nie? Taki specjalny tam płaskownik, który jak piorun uderzy, to rozchodzi się energia w ziemię, nie? Tak więc miałem nadzieję, a nie wyszło. Dzień później znalazłem hełm niemiecki, ale okazało się, że to jednak była miska jakaś. Bo też myślałem, że znalazłem fragment, to będzie hełm niemiecki. No i nie.
Co się dzieje z takim znaleziskiem krok po kroku, kiedy zostanie wykopane?
Dobrze, to zacznijmy od początku. Jest ziemia, bierzemy ten słynny pędzelek, bo tam coś znaleźliśmy, jakiś fragmencik, odczyszczamy ten zabytek. Robimy mu zdjęcie, w którym miejscu on się znajduje. Używamy sprzętu do namierzania, gdzie on był, w którym punkcie w wykopie, bo robimy wykopaliska na podstawie planów, które sobie zakładamy, czyli załóżmy, robimy dziurę, wykop o szerokości 2 metry na 2 metry, taki kwadrat, i my wkopujemy się coraz głębiej. Znajdujemy ten przedmiot, musimy stwierdzić, gdzie on był, opisać to wszystko, porobić zdjęcia. Jak to zrobimy, wyciągamy go. Jeżeli jest to przedmiot, który nie wymaga konserwacji, czyli jakby naprawy pewnego rodzaju, to go po prostu czyścimy pędzelkami, trafi do opracowania, czyli archeolog po wykopaliskach zbierze te przedmioty, sprawdzi, czym one są, dokładnie porówna je z innymi znaleziskami. Później zostanie to opisane w postaci książki jakiejś, a sam materiał trafia do muzeum, z którym umówił się archeolog, że zostawia u niego te przedmioty.
A właśnie na tych wykopaliskach, bo wykopiecie właśnie ten dół i macie tam ściany. I czy kiedyś ta ściana się na pana zawaliła?
Tak, był taki przypadek, rzeczywiście. Ten najgorszy to był na Ostrowie właśnie Tumskim, gdzie z koleżanką byliśmy w wykopie na głębokości 5 metrów. I niestety w ostatnich minutach dnia naszego pracy zajmowaliśmy się rysunkiem, bo uwaga, uwaga, my archeolodzy musimy rysować, tylko że nie rysujemy kwiatków, ani nie rysujemy, słuchajcie, pejzaże, tylko mamy rysunki techniczne. Dostajemy taki papier milimetrowy i trzeba wszystko, słuchajcie, narysować. No i koleżanka zajmowała się rysowaniem, a ja miałem podawać jej wysokości, żeby narysowała, słuchajcie, warstwy ziemi, bo nas archeologów poza zabytkami, poza przedmiotami interesuje to, jak się ziemia układa. No i my z koleżanką jesteśmy na tej głębokości 5 metrów, ona rysuje, ja domierzam i nagle usłyszałem takie łup i zdążyłem tylko do koleżanki krzyknąć, żeby odskoczyła i cała ściana, takie 5 metrów ziemi, wyobraźcie sobie, zrobiło taki chlast w naszą stronę. Koleżankę zasypało całą, mnie zasypało tylko do połowy. 15 minut wyciągaliśmy ją spod ziemi, ale na szczęście nic się nie stało. Jest dalej archeologiem, nawet co jakiś czas się spotykamy i wspominamy właśnie to wydarzenie.
Widzę, że przyniósł pan ze sobą dużo interesujących rzeczy. Czy chciałby pan może powiedzieć, co to jest?
Słuchajcie, są to przedmioty, które są replikami rzeczywistych przedmiotów, które używali ludzie w przeszłości. Mam tutaj groty strzał, mam jedną strzałę, replikę dokładnie strzały średniowiecznej z żelaznym grotem, gdzie mamy lotki, czyli piórka przyklejone przy pomocy dziegciu, czyli smoły z kory brzozy. Nie ma tutaj ani grama współczesnego kleju, żadnego superglue, żadnej kropelki, zero plastiku, tylko i wyłącznie 100% natury. Bo tak człowiek kiedyś funkcjonował. Tak więc mamy strzały, groty strzał z różnych materiałów wykonane. Czy to, tak jak w epoce kamienia, człowiek wykonywał groty chociażby krzemienne. Tutaj możecie sobie... Weźcie pod kajta. Później po epoce kamienia była epoka brązu i ludzie zaczęli wykonywać groty z metalu, a właściwie z podwójnych stopów. Tutaj mamy połączenie cyny i miedzi, czyli brąz nam się z tego wydobywa. To jest akurat grot scytyjski, takiej kultury stepowej, którzy gości i kobiet zresztą, które jeździły konno, strzelali z łuku, lubili złoto, między innymi takie tutaj bajerki lubili sobie przyszywać do różnego rodzaju przedmiotów. Trzymajcie. Tu wam jeszcze szybko rzucę, że mam przy sobie fragment dębu. To jest czarny dąb i on ma skromne tylko, żeby wam nie skłamać, teraz muszę policzyć, 1400 lat.
O.
Otrzymałem go od pewnego znajomego, który pozyskał go podczas badań pewnego grodu wczesnopiastowskiego.
O, wow. Skąd w ogóle pan wie, że dany dąb ma 1400 lat, a to ma tylko 20?
A, dobra. Oczywiście istnieją metody badawcze, laboratoryjne, które pozwalają nam określić takie rzeczy. Możemy robić tak zwane badanie węgla C14. Tu, żeby tak szybko opowiedzieć, chodzi o to, że funkcjonuje taki izotop węgla, który ma swój czas rozkładu i my na podstawie tego, ile w danym przedmiocie się tego znajduje, to wiemy, ile czasu minęło od tego rozkładu. To jest najprostsza metoda, ale bardzo błędna, bo im bardziej się cofamy w przeszłość, tym rozbieżność dat jest bardzo duża. Trudno jest to przebadać. Ale taką najprostszą metodą, którą my podczas wykopalisk już stosujemy, to jest nie dość, że znajomość wcześniejszych przedmiotów, takich samych, i znamy już ich datowanie, a jeszcze istnieje kwestia tego, gdzie ten przedmiot dokładnie się znajdował. Bo tak jak było w szeregu, cebula ma warstwy, tort ma warstwy, ziemia też ma warstwy. I teraz w zależności od tego, która to jest warstwa, jesteśmy w stanie mniej więcej określić, z jakiego ona pochodzi okresu. I też jak znajdujemy przedmiot, to ważne jest, żeby porównywać go też z innymi przedmiotami, które znaleźliśmy z konkretnej warstwy. I im więcej mamy danych, im więcej mamy tych możliwości odpowiedzi, to próbujemy to tak ustalić. Nie? Czyli mamy datowanie bezwzględne, które nam mówi, to była wiosna roku 735 przed naszą erą. Da się to sprawdzić w przypadku drewna, bo drewno akurat ma słoje i po słojach rozpoznajemy, jaki był przyrost i to nam odpowiada. Natomiast narzędzi krzemiennych nie da się wydatować tak o... A to dlatego, że nawet jeżeli byśmy spróbowali jakkolwiek go zbadać, to my się dowiemy, kiedy powstał krzemień, a nie kiedy powstało narzędzie, bo tego nie da się opisać. Nie ma możliwości. Dlatego w przypadku narzędzi krzemiennych te warstwy oraz przedmioty dookoła wskazują nam drogę.
Czyli najfajniej jest, jak znajdujecie coś bardzo głęboko.
No, oczywiście, aczkolwiek zaskoczę cię, zdarzają się sytuacje, ziemia potrafi robić psikusa i robi fikołki. Ja to tak nazywam, a mianowicie nie zawsze to, co jest najgłębiej, jest najstarsze. Ale jeżeli człowiek jest uważnym obserwatorem, łapie klimat, wie co się dzieje, to jest w stanie określić w miarę co, skąd i dlaczego.
Odkopaliśmy dzisiaj dużo wiedzy archeologicznej, a to wszystko za sprawą pana Michała Pilasa. Dziękujemy za rozmowę i do usłyszenia w następnej audycji Twórcze Dzieciaki Rządzą.
Do usłyszenia.
Dzięki serdeczne, do zobaczenia, do usłyszenia.
Twórcze Dzieciaki Rządzą!
A rozmowę prowadzili Kamila Wędrocha i Jeremi Świątczak. Bardzo dziękujemy.
Ojej, teraz to moja wyobraźnia dopiero ruszyła.
Jesteśmy ślami w czasach starożytnych czy głęboko pod ziemią?
Jeszcze gdzie indziej, w przyszłości. Zastanawiam się, co po nas zostanie w tym miejscu. Jakie nasze śmieci znajdą tutaj archeolodzy za na przykład 3000 lat.
To ja proponuję zabrać stąd te kubki po herbacie, żeby w 5026 roku nie było wstydu, że nie umyłyśmy.
O Julka, no weź! Czy ty w ogóle masz jakąś wyobraźnię?
No troszkę chyba mam, ale muszę cię powoli sprowadzać na ziemię, bo czas już kończyć naszą audycję. Jednak jestem w stanie wyobrazić sobie przyszłość taką na przykład za tydzień. Wiesz, co się będzie działo w tym miejscu w kolejną niedzielę po 9?
Oczywiście, że wiem. I nasi słuchacze na pewno też. Będzie kolejny odcinek programu Twórcze Dzieciaki Rządzą.
Bingo! Do usłyszenia.
Jeremi,
Kamila,
Julka Baranowska
i Ola Woźniak.
Ola, kubek zabierz. Dilmano, dilbero, dilmano, dilbero, dilmano, dilbero, dilmano. Как сам.